Między небом а землёй.
Dzień dobry. Katolicy dostali w ostatnich miesiącach wyjątkową okazję do wypowiedzenia swoich radości, ale umówmy się, przede wszystkim żali dotyczących funkcjonowania we wspólnocie kościelnej. Mowa oczywiście o synodzie, o synodalności, pomyśle Franciszka, papieża Franciszka, którego podsumowanie usłyszymy jeszcze w tej godzinie. Będzie także o wyjątkowo prostym sposobie na pomoc potrzebującym dzieciom, a przed nami rozmowa na temat wyjątkowej pielgrzymki. Już za chwilę, po przerwie na wakacyjny utwór grupy Exodus 15, Jak dzieci. Sandra Soluk, zapraszam. Większość już poszła, ale nie wszyscy. Za kilka chwil, około 13:00 z Kopaszewa w powiecie kościańskim, wyruszy na szlak 8 Piesza Kopaszewska Droga Krzyżowa. Pątnicy modlić się będą przy mających blisko 170 lat kapliczkach. Organizatorem tego religijnego wydarzenia jest Fundacja Bonum Adipisti – Dążyć do dobra. Jej prezes, dr Emilian Prałat, podkreśla, że jest to miejsce, gdzie religia przeplata się z historią. Materiał Jacka Marciniaka.
Wyruszamy około godziny 13:00 spod kaplicy w Kopaszewie. Po około 2 godzinach i 15 minutach marszu docieramy do Rąbinia. Tam po około godzinnej przerwie na posiłek, na odpoczynek wracamy z powrotem do Kopaszewa. A jeżeli chodzi o samą formułę, to jest ona nietypowa. To nie jest taka klasyczna droga krzyżowa. Poza elementami stricte religijnymi, poza modlitwą, jest bardzo dużo tematów związanych z historią. W tym roku w sposób szczególny będzie to tematyka związana ze szlakami pielgrzymkowymi, szeroko rozumianymi. Więc przypomnijmy również wielkopolski szlak Santiago de Compostela, najważniejsze centra pielgrzymkowe Wielkopolski, ale też spojrzymy na tradycję wędrowania, pielgrzymowania również z innych aniżeli religijne powody, a więc będzie sporo na temat w tym roku oczywiście uchodźców, na temat ucieczki przed różnego rodzaju konfliktami, zagrożeniami, czy również wędrówką w poszukiwaniu chleba, lepszych warunków, a więc będzie sporo tematów społecznych, sporo tematów aktualnych, no i oczywiście tematy historyczne.
Panie doktorze, hasło tegorocznej Drogi Krzyżowej?
Perpedes Apostolorum, pieszo na wzór apostołów, a więc nawiązanie bezpośrednio do tradycji wędrowania, do przemierzania, do pokonywania różnego rodzaju dróg, zarówno tych dosłownych, jak i w sensie symbolicznym, w sensie przenośnym.
Jak powstała Droga Krzyżowa Kopaszewska, bo to ciekawa historia.
To jest unikat w skali światowej. Mamy Kopaszewską Drogę Krzyżową, która powstała na trasie konduktu żałobnego Zofii Sławowskich-Koźmianowej, która w październiku 1853 roku popełniła samobójstwo. Niespełna rok po śmierci jej ojciec generał Dezydery i mąż Jan Koźmian ufundowali śródpolne, śródleśne kapliczki Drogi Krzyżowej. Pierwsza i ostatnia stacja są wmurowane w ściany kaplicy w Kopaszewie, siódma i ósma w ściany kościoła w Rąbiniu, a na pozostałym odcinku trasy mamy 5 kapliczek, w które są wmurowane po 2 stacje. Całość niezwykle malownicza, wijąca się wśród pól. Unikat, bo nie ma drugiej Drogi Krzyżowej, która byłaby związana ze szlakiem konduktu żałobnego.
Dlaczego generał Dezydery Chłapowski i Jan Koźmian postanowili stworzyć taką drogę? To forma ekspiacji?
Zdecydowanie tak. Zofia popełniła samobójstwo, chociaż zdołała uzyskać jeszcze rozgrzeszenie, bo półprzytomną udało się przenieść z pobliskiej kaplicy w Kopaszewie do pałacu, gdzie to rozgrzeszenie otrzymała. Natomiast no, był to czyn samobójczy i w ramach wynagrodzenia ta kopaszewska droga krzyżowa powstała, ale dodatkowo od razu dodajmy, w 1854 roku Jan Koźmian uzyskał przywileje odpustowe od papieża Piusa IX dla tej Drogi Krzyżowej. To jest też pewien fenomen, że taka inicjatywa związana z taką tragedią skądinąd otrzymała przywileje papieskie i to w niespełna rok od wydarzenia się tej tragedii. To oczywiście świadczyło o bardzo dobrych kontaktach i rodziny Chłapowskich i Koźmianów ze Stolicą Apostolską, ale z drugiej strony również o docenieniu charakteru całej inicjatywy, która stała za staraniami oczywiście o uzyskanie tychże przywilejów.
Jaką wartość estetyczną i historyczną mają kapliczki tej drogi?
Oczywiście ta wartość duchowa będzie tutaj największa, ale i wartość materialna jest całkiem spora. O ile same kapliczki są bardzo proste, bo to są, można powiedzieć, takie sporych rozmiarów, prawie 3-metrowe słupy kwadratowe u podstawy, zwieńczone daszkami i w nie są wmontowane dzisiaj współcześnie odlewy z tworzywa sztucznego. Natomiast oryginalne tablice Drogi Krzyżowej są odlewami powstałymi w Paryżu, zamówionymi pracującymi w pracowni odlewnika Gillarda. Wiemy, że tylko jeden jedyny egzemplarz powstał tych tablic. Później matryca została zniszczona, a więc mamy świetnego paryskiego odlewnika. Dzisiaj jego dzieła, wszystkie tablice Drogi Krzyżowej są w kaplicy w Kopaszewie ze względów bezpieczeństwa. Natomiast to jest wysokiej klasy, bardzo dobra XIX-wieczna tradycja odlewnicza i artysta, który w Paryżu pozostawił bardzo wiele swoich prac, natomiast na ziemiach polskich, wbrew pozorom, mamy bardzo skromną reprezentację jego twórczości.
Jak wyglądają te oryginalne tablice?
One nawiązują w znacznej mierze do tradycji klasycyzmu, więc sama konwencja tych prostokątnych tablic z przedstawieniem jest utrzymana w duchu epoki klasycyzmu. Są to bardzo dobre, zindywidualizowane przedstawienia portretowe. Mamy sporo dynamiki, mamy dosyć duży, wypukły charakter tych płaskorzeźb i co najważniejsze, ogromną precyzję w oddaniu najmniejszych chociażby szczegółów. Na drugiej tablicy, na drugiej stacji mamy przedstawienie żołnierza, u którego stóp znajduje się tarcza i na tej tarczy czy artysta pozostawił swój autograf. Jest to jedyne w zasadzie świadectwo, które wprost mówi nam o artyście, który wykonał Kopaszewską Drogę Krzyżową. Natomiast one troszeczkę też są inne, bo widać w tych tablicach ten sznyt, ten charakter francuskiej jednak tradycji rzeźbiarskiej, nieco odmiennej od naszej, bardziej utrzymanej tradycji w stylu jednak pruskim, niemieckim, bo te Drogi Krzyżowe w zasadzie u nas jako wzór funkcjonowały. Natomiast tu mamy bardzo dobry przykład paryski, który od prawie 170 lat jest ozdobą ziemi kościańskiej.
Podczas tej dzisiejszej drogi krzyżowej będziecie zbierać pieniądze również na szczytny cel.
Zgadza się. W tym roku kończymy trzeci etap renowacji nekropolii rodziny Chłapowskich.
W Rąbiniu.
W Rąbiniu, dokładnie. A więc niedaleko miejsca, gdzie pochowana jest Zofia Chłapowska. Z 23 nagrobków na ten rok pozostały nam 4 do odnowienia i będzie to, można powiedzieć, finisz tych prac. Pozostaną jeszcze kwestie związane z aranżacją zieleni, którą zostawimy na rok przyszły. Natomiast Kopaszewska Droga Krzyżowa w zasadzie od początku była tym wydarzeniem, tą inicjatywą, która pozwalała na odnawianie tych perełek ziemi kościańskiej, ziemi krzywińskiej, południowej Wielkopolski, które w gruncie rzeczy potrzebowały takiego wsparcia. Sama Kopaszewska Droga Krzyżowa została odremontowana parę lat temu dzięki ofiarności właśnie pątników, którzy na ten zrewitalizowany, ożywiony szlak wrócili.
Ta nekropolia Chłapowskich w Rąbiniu jest ważna, a nie tylko dla Wielkopolski, ale dla Polski całej.
Tam pochowany jest generał Dezydery Chłapowski, wielka księżna łowicka. Miejsce, które nie tylko będzie miało charakter regionalny związany z Wielkopolską, ale za sprawą generała Chłapowskiego, jego działalności, aktywności, również ekologicznej, o czym dzisiaj trzeba szczególnie pamiętać, ma ogromne znaczenie dla ogólnonarodowej tradycji.
Każdy z nas może pomagać na odległość potrzebującym mieszkańcom chociażby Afryki. Niewielkie sumy wpłacane regularnie mogą odmienić niejedno życie. Służy temu adopcja serca, o której nieprzypadkowo mówimy właśnie dzisiaj. Do zaangażowania się w pomoc zachęca rozmówca Jacka Butlewskiego, Wojciech Zięba z Fundacji Adopcji Serca.
5 września po raz piąty będziemy obchodzić Dzień Adopcji Serca. Jest to również wspomnienie liturgiczne Świętej Matki Teresy z Kalkuty, którą obraliśmy za patronkę, a więc bardzo dobry czas, żeby wspólnie się modlić, wspólnie dziękować Panu Bogu za to, co mogliśmy razem dobrego uczynić dla naszych potrzebujących braci, no i nabierać sił do dalszego działania. Spotykamy się u księży jezuitów, raz w miesiącu tam mamy spotkanie modlitewne, spotykamy się na liturgii, no i również tam odbywają się spotkania formacyjne nasze, rozważamy Pismo Święte, mówimy o naszych działaniach, umawiamy kolejne akcje. Natomiast 5 września to jest takie nasze doroczne święto i zapraszamy na nie wszystkich. To nie jest jakaś zamknięta impreza. O godzinie 17.45 rozpoczynamy w kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim, w tym małym gotyckim kościółku przy katedrze. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki odprawi mszę świętą. No i potem przejdziemy do sali parafialnej przy katedrze. Będziemy mieli bardzo ciekawych gości, mianowicie siostrę Halinę Kanie z bezhabitowego zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która przez wiele lat prowadziła w Rwandzie, w Nyakinama, ośrodek dożywiania i leczenia chorób głodowych dzieci, który wspieraliśmy finansowo. Co ciekawe, w tym roku niedawno, bo w lipcu, gościł tam również jeden z naszych ofiarodawców, który wybrał się na ślub naszego byłego podopiecznego z Adopcji Serca, który jest zatrudniony teraz właśnie u sióstr jako rehabilitant. Dzięki nam właśnie został wykształcony i tam mógł zobaczyć tą pracę sióstr z zupełnie innej perspektywy. One już się przyzwyczaiły do tego, jak to tam jest. Dla nich to jest codzienność. Natomiast dla niego to było rzeczywiście mocne przeżycie. Zobaczył rzeczy, których tutaj w Polsce nigdzie nie zobaczymy, jak chociażby ośrodek leczenia chorób głodowych.
Takie historie, takie świadectwa są bardzo ważne dla osób, które zdecydowałyby się na adopcję serca, prawda? Bo to jest taki namacalny dowód, że gdzieś od adopcji przez lata ta sytuacja tych ludzi się zmienia, prawda?
Tak, oczywiście adopcja serca trwa już wiele lat. Zaczynaliśmy na przełomie roku 95 i 96 po ludobójstwie w Rwandzie.
Czyli ci ludzie są dorośli już?
Ludzie już są dawno dorośli, zostali wykształceni dzięki naszej pomocy, usamodzielnili się. Dla mnie na przykład wielką satysfakcją było, jak byłem w Rwandzie i odwiedziłem spółdzielnię krawiecką założoną przez panie, które właśnie dzięki nam uczyły się krawiectwa. No i po ukończeniu szkoły dostały jeszcze od nas jako wyprawkę maszynę do szycia, żeby nie tylko umiały, ale i mogły szyć. No i założyły taką spółdzielnię krawiecką. To jest wielka sprawa, bo tam właściwie nie ma żadnego przemysłu, również odzieżowego. Całą odzież szyje się ręcznie, więc te panie mają zapewnione dobre życie, jak na tamte warunki, wręcz można powiedzieć znakomite. Mogą utrzymać swoje rodziny, nie muszą głodować.
Pomagamy komu?
Najbardziej potrzebującym, najbiedniejszym z biednych ludziom, a przede wszystkim dzieciom, które bez tej pomocy nie mają szans na normalne życie, nie mówiąc już o tak dostatnim życiu, jakiego my doświadczamy na co dzień.
Afryka głównie?
Tak, w tej chwili głównie w Afryce. No, tam przeciętny człowiek jada raz dziennie, a czasem i rzadziej, zwłaszcza przed zbiorami. Ludzie żyją naprawdę bardzo biednie, dzieci nie mają za co pójść do szkoły, a nauka tam jest płatna, bo rządy są na tyle biedne, że nie stać ich na opłacanie nauczycieli. W rezultacie bardzo wiele dzieci nigdy nie pójdzie do szkoły, a właśnie dzięki nam dzieci włączone do adopcji serca mają taką możliwość. Ale nie tylko, bo też na przykład na początku roku szkolnego nasi misjonarze często zwracają się o pomoc w zakupie przyborów szkolnych, wyprawek szkolnych. I w tej chwili też finansujemy takie projekty, finansujemy dożywianie dzieci, no i różne inne projekty, z którymi zwracają się misjonarze, które mają na celu właśnie pomoc najbardziej potrzebującym.
A warto powiedzieć o tych, którzy tu w Polsce pomagają, jak liczne jest to grono, ilu was jest, takich ludzi dobrej woli, którzy gdzieś tam przez morza, przez góry na odległość pomagają.
Powiem szczerze, nigdy nie liczyłem, są to setki osób, którzy regularnie nas wspierają, tysiące, które nas wesprą jednorazowo po jakiejś akcji.
Ale taka stała grupa to jest...
Taka stała grupa jest dość nieliczna, to jest około 80 osób. Zapraszamy wszystkich chętnych oczywiście, nie tylko na spotkanie, żeby z nami świętować. Zapraszamy całe rodziny z dziećmi, ze znajomymi. Spotkanie jest otwarte. Jutro wszyscy razem możemy dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. Jeszcze wspomnę, nie zdążyłem powiedzieć, że będziemy też mieli księdza z Czadu, Czadyjczyka, który jest oblatem i też przyjechał do nas, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami. Także program bardzo ciekawy. Zapraszamy wszystkich chętnych. No i mam nadzieję, że po tym spotkaniu też znajdą się osoby, które chciałyby czynnie włączyć się do naszego działania. Możliwości są przeróżne, zależnie od tego, co kto potrafi, prawda, od bardzo prostych spraw do jakieś drobne prace fizyczne, aż po najbardziej skomplikowane prace informatyczne. Dla każdego coś miłego. Tak na co dzień zapraszamy na naszą stronę internetową www.adopcjaserca.eu. No i tam są informacje, numery telefonów, prawda, maile do kontaktu. Zapraszam serdecznie i w miarę zgłoszeń będziemy udzielać informacji, zapraszać do konkretnych działań.
Co katolików najbardziej boli w funkcjonowaniu Kościoła? 25 sierpnia na Jasnej Górze ogłoszono ogólnopolską syntezę synodu trwającego w parafiach od ponad pół roku. Wnioski mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu we wspólnocie. Akcentowano, że w parafiach zbyt słabo słyszalny jest głos kobiet i młodzieży. Zwracano uwagę na hermetyczny, oderwany od rzeczywistości język czy niski poziom głoszonych homilii. Podkreślano zakorzeniony klerykalizm. W konsultacjach synodalnych w Polsce wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Dlaczego wnioski z tego synodu są tak ważne dla Kościoła w Polsce? Sprawdzał Rafał Muniak.
Pojawiają się chociażby różne sondaże, statystyki, które nam pokazują jednoznacznie na to, że przeżywamy duży kryzys wiary, laicyzacji.
Mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Że rzeczywiście jesteśmy w ten sposób też wzywani bardzo mocno do tego, żeby na te kryzysy odpowiadać, zwłaszcza w młodym pokoleniu, że to są też zjawiska, przed którymi nie tylko jesteśmy postawieni, ale są one jakimś owocem też ducha tego czasu, w którym żyjemy. I tutaj musimy też jako Kościół szukać dróg, zwłaszcza dróg do młodego człowieka.
Sposobem na polepszenie funkcjonowania Kościoła katolickiego były konsultacje synodalne, które od grudnia do maja odbywały się w całej Polsce. Jakie są wnioski z tych spotkań w archidiecezji gnieźnieńskiej, mówi rzecznik Kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Było dużo grup synodalnych różnych. Taką podstawową grupą synodalną to oczywiście było spotkanie w parafiach, spotkania właśnie, czy to Rady Parafialnej, Rady Duszpasterskiej z własnym proboszczem, ale nie tylko, bo też byli zaproszeni wierni spoza tych gremiów. Spotykała się młodzież na tych spotkaniach synodalnych, spotykali się katecheci.
Ksiądz też uczestniczył?
Tak, uczestniczyłem oczywiście. Różne grupy, stowarzyszenia organizowały takie spotkania właśnie z księżmi.
Jaka jest ta synteza diecezjalna?
Myślę, że papież Franciszek, kiedy miał taki pomysł od Ducha Świętego, żeby ten synod tak wyglądał. Myślę, że to też jest genialne, ponieważ ludzie sami mówili na tych spotkaniach, że to jest dobry sposób komunikowania. Właśnie, że mogli się spotkać w jednym miejscu razem z księdzem i każdy mógł się wypowiedzieć. Bo właśnie ten synod polegał na tym, że może niekoniecznie debatowano nad doktryną Kościoła czy nad strukturami, ale bardziej nad sposobem funkcjonowania Kościoła. Krytycznej troski o Kościół. Też zauważyliśmy, że nieraz trudno jest słuchać siebie nawzajem bez oceniania, czyli moje miejsce w Kościele głównie.
Jakie są te refleksje diecezjalne?
Bardzo mocno wybrzmiało, żeby organizować takie spotkania częściej, że nie tylko w czasie tego synodu, ale warto taki styl funkcjonowania Kościoła wdrożyć właśnie na co dzień. Było dużo troski na temat funkcjonowania Kościoła jako wspólnoty, że nieraz jest ten duży dystans między wiernymi a własnym duszpasterzem, żeby właśnie ten dystans skracać, żeby wierni także w sposób bardziej świadomy uczestniczyli w życiu Kościoła, żeby ich głos był bardziej słyszany. W tej syntezie ogólnopolskiej duża troska wiernych o liturgię. Bardzo ważne właśnie to jest dla wiernych, żeby idąc do Kościoła na mszę świętą mieli właśnie to poczucie piękna liturgii, sakrum. I też ważny był sposób komunikowania. Dużo na temat języka w Kościele, żeby język był bardziej właśnie komunikatywny, bardziej prosty, ale zarazem piękny, żeby także głoszone homilie, kazania mogły bardziej trafiać do serc wiernych. Z dalszych wniosków, to oczywiście były te wnioski dotyczące funkcjonowania także rad parafialnych, rad duszpasterskich, właśnie żeby bardziej je zdynamizować w parafiach, żeby one nie tylko funkcjonowały od czasu do czasu, w parafii, ale właśnie, żeby bardziej one miały realny wpływ na funkcjonowanie parafii. Zresztą ten synod nosił taki podtytuł Misja, uczestnictwo i komunia. Też przekazywać wiarę dalej. Jako osoba świecka również.
Jak ksiądz uważa, z czego wynika ta laicyzacja młodzieży?
Pewnie to wszystko można sprowadzić do kryzysu wiary.
Ale z czego wynika kryzys wiary?
Myślę tutaj nieraz o rodzinach, że nieraz ta wiara nie jest przekazywana w rodzinach. Może jest przekazywana nieraz powierzchownie. I zobaczmy, że taki młody człowiek, który powiedzmy nie ma wierzących rodziców, jest mu szalenie trudno też Jezusa spotkać, tak? Bo kto ma go przyprowadzić? Ale pewnie myślę tutaj też o świadectwie, które dajemy jako ludzie wierzący, jako kapłani. Jest to bardzo ważne. Pokazanie, że wiara ma przełożenie na moje życie. Jeżeli drugi człowiek patrzy na ludzi wierzących i widzi w nich rzeczywiście autentyczność, czyli tą zgodność z wyznawanymi wartościami, to on sobie myśli, aha, dobrze tak żyć. Ja też tak chcę. I myślę, że tutaj kwestia świadectwa. Świadectwa, które dajemy jako Kościół, jako ludzie wierzący, jako kapłani, wszyscy, którzy jesteśmy w Kościele. Żeby to świadectwo było autentyczne, prawdziwe, to też są oczywiście te różne przyczyny zewnętrzne. Myślę, w przeszłości pewnie było tak, że Kościół przyciągał ludzi tym, że może dawał właśnie to odczucie też, poczucie różnych emocji, właśnie że tego przeżyciowego aspektu. Tak? A dzisiaj zobaczmy tych przeżyciowych elementów nie w Kościele jest mnóstwo. I teraz taki człowiek, który nieraz spotyka się z różnymi rzeczywistościami, które go przyciągają od strony emocjonalnej, to powie, po co ja mam iść do Kościoła? Chociaż my wiemy, że wiara to nie tylko emocje i nie można tego sprowadzać do emocji, ale właśnie do tego osobistego spotkania z Jezusem. Myślę, że tych przyczyn jest dużo.
Właśnie i najważniejsze pytanie, co dalej z tą syntezą?
Synteza diecezjalna jest po to, żeby teraz nad nią pracować dalej. Spotykały się różne gremia i mamy taki jakiś obraz globalny tego, czym żyje nasz Kościół Gnieźnieński, jakie są potrzeby, pragnienia, ale również spotykały się różne wspólnoty. Na przykład myślę tutaj o katechetach i tam jest też mnóstwo takich szczegółowych wniosków, nad którymi myślę będziemy pracować, spotykając się z katechetami na różnych warsztatach, rekolekcjach, żeby te elementy, o których oni mówili, jakoś brać je pod rozwagę, pod rozeznanie. Nie chodzi tutaj tylko o katechetów, ale o różne grupy i księży również oczywiście, bo dużo wniosków także dotyczyło funkcjonowania kapłanów, przeżywania właśnie przez nich swojej wiary czy przepowiadania. I teraz co z tych wniosków wypływa do konkretnych wspólnot? Do nas wszystkich wierzących. Będziemy próbowali to wcielać w życie. Jak powiedziałem, ten synod nie był na jakiś konkretny temat, ale bardziej o sposobie funkcjonowania Kościoła, o sposobie życia ludzi wierzących.
Czy to uzdrowi sytuację w Kościele?
Mamy taką nadzieję, po to był ten synod. Ten synod był po to, żeby się spotkać, posłuchać przede wszystkim, co Duch Święty mówi nam jako ludziom wierzącym i mamy nadzieję, że z tego będą owoce.
Biblia to naprawdę mądra książka, dlatego na krótkie refleksje dotyczące dzisiejszej Ewangelii zapraszam wszystkich słuchaczy, wierzących i niewierzących. Będzie to ostatecznie dywagacja nie tylko na temat wiary, ale i rozwoju osobistego, komentuje ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza 23. niedziela zwykła oferuje nam rozważanie bardzo trudnego fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza. Trudnego, ponieważ mówiącego o bardzo konkretnych wymaganiach dla tych, którzy chcą iść za Jezusem. Wymaganiach, które dzisiaj zdają się nam być bardzo trudne, bo trudno je też pogodzić z nauką Jezusa o miłości. Słyszymy wprost słowa Pana Jezusa, które wypowiada do tłumów. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. To bardzo poważne słowa. Dodaje Pan Jezus, kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Kolejne bardzo mocne sformułowanie. Nie ma tu mowy tylko o tym, czy ktoś jest dobrym uczniem, lepszym uczniem, ale mówimy o warunkach, które absolutnie dyskwalifikują ich, także nie mogą nazywać się, nie mogą być jego uczniami. Zatem o jaką nienawiść chodzi? Myślę, że pewne światło rzuca nam przypowieść, jaką Pan Jezus opowiada w wyjaśnieniu, jakie dodaje do tych warunków. Mówi tak, bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić, stałby się pośmiewiskiem. Podobnie jak król, który, chcąc wyruszyć na wojnę, aby stoczyć bitwę z drugim królem, najpierw siada i planuje. Zatem widzimy, że ta nienawiść czy posiadanie w nienawiści swoich bliskich czy niedźwiganie swojego krzyża mają związek z pewnym przewidywaniem trudów, przewidywaniem końca, przewidywaniem celu tej wędrówki. Dlatego też Pan Jezus dodaje, tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dlaczego to wyrzeczenie jest takie ważne? Warto pamiętać, że pierwsze wieki chrześcijaństwa były naznaczone naśladowaniem Chrystusa przede wszystkim w Jego męczeńskiej śmierci. Dlatego widzimy, że jeśli ktoś szedł za Jezusem, musiał być zdeterminowany, żeby wytrwać w Jego nauce do końca. Dlatego, że przynależność do Niego wiązała się niejednokrotnie z prześladowaniami, z wykluczeniem. Znamy doskonale tę naukę Jezusa, która mówi o tym, że przynależność do Niego wystawia nieraz na próbę także najbliższe nawet relacje rodzinne. Tak więc uczeń Jezusa musi być przygotowany na godzinę próby i tym przygotowaniem jest dążenie do wyrzeczenia, bycie wolnym od przywiązań do konkretnych ludzi, do relacji, ale także do siebie samego. Myślę o przywiązaniu do swoich wygód, do swoich przyzwyczajeń, przekonań w sprawach zupełnie drugorzędnych niż te dotyczące naśladowania Chrystusa. O tym, dlaczego jeszcze wyrzeczenia są tak kluczowe w naszym naśladowaniu Jezusa, w naszym byciu Jego uczniami, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie.
Myślą wspinam się do gwiazd, one mówią mi o Tobie. Bez Ciebie pustkę w sercu mam, tęsknię za Tobą, moim Bogiem.
Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Zobaczmy, że to wyrzeczenie to konieczny warunek, żeby wytrwać w szkole Jezusa. I widzimy, że to nie jest proste. Nikt z nas nie lubi pozbawiać siebie tego, do czego ma prawo, tego, co jest dla niego dobre, pożyteczne, przyjemne. I na pewno też do takich czynników należą te relacje często. Zobaczmy, że Pan Jezus mówi o najbliższych relacjach, stawiając zatem ten bardzo wymagający warunek naśladowania Go. Pan Jezus przestrzega zarazem, że relacje te potrafią nas wiązać tak, że w momencie, w godzinie próby nie będziemy w stanie opowiedzieć się za stuprocentową wiernością Jezusowi. I takie sytuacje przeżywamy w naszych rodzinach, od najbardziej prozaicznych, kiedy na przykład planujemy sobie w naszym domu, że pójdziemy na niedzielną Eucharystię wieczorem, nagle przyjeżdżają goście, nie wiem, rodzice, teściowie, no i nagle nie możemy iść na mszę świętą, przynajmniej tak nam się wydaje. I to jest pytanie, za kim my się opowiemy? Za tym czasem z najbliższymi? Czy będzie nas stać na to, żeby powiedzieć: drodzy goście, przepraszamy Was, no nie spodziewaliśmy się Waszej wizyty, ale zaplanowaliśmy, że na godzinę 18 pójdziemy dzisiaj na Eucharystię. Ciekawe, ilu z nas byłoby zdolnych tak powiedzieć. Czy nie jest czasem tak, że łatwiej przychodzi nam powiedzenie: a no trudno, no tak rzadko się widzimy, że przecież nie ma w tym nic złego. Oczywiście, pewnie Pan Bóg by sobie z tym poradził i z takimi naszymi wyborami, ale myślę, że to taka bardzo prosta sytuacja z naszej codzienności, która pokazuje, o co może chodzić. Kiedy na przykład komuś by przychodziło stanąć przed dylematem, czy w imię wiary, wartości chrześcijańskich ma oddać życie, czy ulec na przykład naleganiom najbliższych, żeby wyrzec się wiary, żeby tylko przy życiu pozostać. To są też pytania, z którymi mierzyli się niejednokrotnie święci męczennicy, kiedy całe rodziny zaklinały czasem takiego swojego bliskiego, żeby wyparł się wiary, żeby tylko został przy życiu. Oni jednak wybierali wierność Chrystusowi, wierność do końca, ponieważ wiedzieli, że to jest przepustka do wieczności, która jest jedyną nadzieją na powtórne spotkanie z tymi swoimi bliskimi w jedynej rzeczywistości, która już nie będzie miała końca, w której nie będzie cierpienia. To jest żywa, silna wiara. Dlatego Pan Jezus podaje te wymogi naśladowania Go z tą perspektywą, czyli trzeba usiąść i zaplanować budowę, konstrukcję mojego życia wiecznego. Trzeba usiąść i zaplanować tę decydującą walkę o moje zbawienie. I kiedy tak planuję, przygotowuję się do tej ostatecznej batalii, przygotowuję się wyrzeczeniami, oderwaniem od tego, co jest dla mnie. I taką najbardziej podstawową praktyką w chrześcijaństwie jest post. Post, który właśnie jest odmawianiem sobie tego, co słuszne, tego, co dobre, tego, co bardzo lubimy. Właśnie po to, żeby ćwiczyć naszą wolę, żeby w tym momencie próby, żeby nasza wola była na tyle silna, żebyśmy w tym decydującym momencie potrafili opowiedzieć się za Chrystusem.
Końca dobiegła właśnie audycja Między Niebem a Ziemią. Za uwagę dziękuję Sandra Saluk i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia.
Między niebem a ziemią.